Czas reakcji w Radiu Szczecin.
W poniedziałek, 19 grudnia, mówimy w składzie, dzień dobry, mówimy w składzie Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Numer czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. Mail czas reakcji małpa radioszczecin.pl. Zaczniemy od podziękowań, bo to bardzo miłe, co pisze nasza słuchaczka pani Bożena. Do tego podziękowania dołącza także jej córka Anna. Otóż pani Bożena pisze tak. Droga redakcjo, chciałam podziękować pewnemu kierowcy, który pomógł mi i mojej córce dnia 13 grudnia. Rano jechałam samochodem z córką do szpitala do Szczecina na ulicę Arkońską, lecz na drodze Chociwelskiej zepsuł mi się samochód. Po kilku chwilach ten właśnie kierowca zatrzymał się i odwiózł nas bezinteresownie do Szczecina. Bardzo proszę na łamach waszej audycji podziękować w moim i mojej córki imieniu. Szkoda, bo nie znamy nawet imienia tego pana. Drogi panie kierowco, proszę przyjąć też życzenia świąteczne z całego serca płynące od nas. Niech ten czas Bożego Narodzenia będzie pełen radości i niech spokój pana i pana bliskim przyniosą, niech dostarczą worek optymizmu. Przesyłamy całuski i uściski. Z poważaniem wierna słuchaczka Bożena i córka Anna. Sławka Orlika jeszcze przy telefonie nie ma, więc czujny do dyspozycji słuchaczy na razie 510-37-32. A o czym dzisiaj w programie? Będziemy rozmawiali o tym, czy karmić ptaki wodne zimą i jak to robić, a kontekst jest taki, że nasza słuchaczka zaobserwowała, iż nad Stawem Brodowskim są tablice zakazujące karmienia ptaków. Czy rzeczywiście zimą, zwłaszcza gdy ta zima nadejdzie sroga, a kiedyś może nadejdzie, no niekoniecznie na święta, jak słyszeliśmy, no to czy te ptaki w mieście, właśnie ptaki wodne i inne również mogą być karmione i w jaki sposób? O tym będziemy rozmawiali dzisiaj. No ale też jest ważna informacja dotycząca parkingu Kiss and Ride pod dworcem Szczecin Główny. Miejmy nadzieję, że ta informacja będzie na tyle przełomowa, że wreszcie będzie to parking rzeczywiście, gdzie samochody zatrzymują się na chwilę, a nie miejsce okupowane chociażby przez taksówkarzy uniemożliwiających zatrzymanie się innym pojazdom i naprawdę odebranie kogoś, czy też wysadzenie pod dworcem. O tym będziemy rozmawiali. Wrócimy też do sprawy, na temat której nie otrzymaliśmy wyjaśnienia, takiego przekonywującego wyjaśnienia, dlaczego nie ma pociągu Szczecin-Kostrzyn 18:29. No i jeszcze porozmawiamy o autobusach. Czy autobus, w którym jest około 5 stopni Celsjusza, powinien w ogóle wyjeżdżać na trasę? To są nasze tematy na dzisiaj. Oczywiście nie brakuje też komentarzy, między innymi na temat parkingu Park and Ride, tego przy ulicy Hangarowej w Szczecinie, obok lotniska w Dąbiu. No i na wiele, wiele, wiele innych tematów. Ale zaczniemy od takiego ostrzeżenia dotyczącego tego, żeby w tej przedświątecznej gorączce nie zapominać o ostrożności.
Widzę, że krótko przed świętami byłbym świadkiem makabrycznego wypadku. Zdarzyło się tak, że kobieta prowadząca samochód, tyle że zaparkowała ten samochód w niewłaściwym miejscu, niedozwolonym, jeszcze gwałtownie z tego samochodu wysiadła, otwierając drzwi. Zostałaby przygnieciona przez kierowcę jadącego prawidłowo. Makabrą tego wszystkiego było to, że ta kobieta jeszcze była w bardzo zaawansowanej ciąży. Mało to, jeszcze miała ogromne pretensje na to, że ten jadący prawidłowo nie zareagował wcześniej. Proszę tutaj, jak podajecie informacje o korkach w mieście, to zwróćcie, powtarzajcie, że tutaj kierowcy jeżdżą z niezapalonymi światłami, bądź jakimikolwiek tam światłami nie są widoczni z tego powodu z tyłu, no albo w ogóle nie jeżdżą z światłami. Przechodnie wchodzą na jezdnię, oczywiście zajmując się telefonami komórkowymi. No nikt nie chce być świadkiem jakiegoś nieszczęścia albo być sprawcą niezawinionym, więc proszę często powtarzać o tym, żeby wszyscy uważali, ponieważ no, jakaś ta gorączka przyświąteczna już zaczyna działać. Dziękuję, do widzenia.
No i pozostajemy w świątecznych klimatach. Tym razem chodzi o ozdoby świąteczne na terenie naszego miasta. Jak napisała nasza słuchaczka, Zostało nam jeszcze kilka dni do świąt, a jedna z naszych głównych ulic Szczecina nie ma ani jednej zewnętrznej ozdoby świątecznej. Idąc aleją Wojska Polskiego po zachodzie słońca jest tam smutno i ciemno. Czy miasto zapomniało o tej ulicy? Pozdrawiam, mieszkanka ulicy Wojska Polskiego. No właśnie, czy miasto o niej zapomniało? Sprawdzimy, zapytamy w Urzędzie Miasta, jak sprawa wygląda. No, jeżeli chodzi o święta, to karkówka na wielu stołach bardzo ważna rzecz, czy bardzo ważne mięso. No i tutaj czytam od pana Mariana takiego alarmistycznego maila. W sobotę, robiąc zakupy w stargardzkim Kauflandzie, stwierdziliśmy, że jest spory brak niedowagi, albo można powiedzieć niedowaga w opakowaniach wakum. Otóż w opakowaniach była waga mniejsza jak w rzeczywistości. Po zważeniu na wadze były braki i to na każdej paczce. Trzymając paczkę, na której było około 3,5 kg, wydała mi się zbyt lekka i postanowiłem zważyć ją na wadze obok. Różnica była około 1 kg, pisze pan Marian. Po mojej interwencji opakowania właśnie z tą karkówką zabrano do działu mięsnego i wszystko rozpakowano. Panie Marianie, no okazuje się, że warto być czujnym podczas tych świątecznych zakupów. My skierujemy pytanie do sieci Kaufland, jak to było i czy rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce i dlaczego do tego doszło. Czyżby waga źle działała? No, chciałbym w to wierzyć. To jest czas reakcji, jest 12:11. Teraz coś, co udało się naszym słuchaczom i nam. Są pasy w miejscu, gdzie krzyżuje się Aleja Jana Pawła II z Wielkopolską.
Andrzej, stały słuchacz, chciałem się pochwalić tym, że zauważyłem pomalowane pasy na ulicy Wielkopolskiej. Ostatecznie to zrobiono po tylu interwencjach. Dziękuję.
Dziękujemy, bardzo się z tego cieszymy. W ostatnich dniach rozmawialiśmy o paleniu w piecach, a zwłaszcza niestety o paleniu byle czym, głównie butelkami plastikowymi, różnymi materiałami, które nie powinny się w tych piecach znaleźć. Ale w ogóle w sprawie palenia interesujący telefon od naszego słuchacza.
Witam, z tej strony mówi Kamil, jestem ze Szczecina. W sprawie palenia dzwonię w piecach. Jest taka ciekawa inicjatywa. Nazywa się ona Czyste Palenie, jest ona też na Facebooku. Pan, który polecił, jak ciekawiej i czyściej palić w tej chwili. Jest to taki sposób jak palenie od góry, praktycznie w każdym piecu. Można w ten sposób zaoszczędzić dużo, dużo pieniążków, nie wymieniając pieców na nowy, tak jak to by było fajnie, ale nie ma na to tyle oczywiście środków. Jak ktoś by był zainteresowany, to żeby to zobaczyć, to zapraszam tam. Oczywiście mówię, że nie jestem związany z tą stroną, ale w taki sam sposób właśnie palę, czyli palenie od góry, można praktycznie w każdym piecu tak palić i dzięki temu mniej dymu, mniej smogu, no i mniej wydanych pieniędzy dla każdego. Ciekawa inicjatywa, polecam. Do widzenia.
Rzeczywiście ciekawa. Są nawet, widzę, piktogramy, jak to ma wyglądać prawidłowo. No najważniejsze jest to, żeby na górze, na przykład na węglu czy koksie, rozpalić porządnie drewnem, żeby po prostu było dużo żaru, dużo wysokiej temperatury i wtedy te niższe warstwy również się zajmą, również się zapalą. I rzeczywiście jest to wiele, o wiele mniej dymu, więc warto z tego skorzystać, warto spróbować. Polecamy taką metodę rozpalania. Nie od dołu, dokładając wiadrami na przykład. Nie od dołu, dokładając małymi porcjami, co już jest lepiej. Nie nieźle, czyli sposobem kroczącym, czyli dokładając od boku, ale najlepiej od góry, większą ilość bez dokładania i więcej trochę rozpałki na górze i rozpala się. I rzeczywiście, jeżeli jest cuk, to wszystko będzie ok i my będziemy mieli czystsze powietrze w Szczecinie. To jest czas reakcji. Sławek czeka na telefony od słuchaczy, a ja witam pierwszego dzisiaj naszego gościa. Dzisiaj nie mamy reklamy, więc trochę więcej czasu jest na nasze rozmowy, tej reklamy, która zwykle jest około 12:30. Tym gościem jest Andrzej Kus, Zakład Usług Komunalnych. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Posłuchajmy telefonu.
Witam serdecznie, nazywam się Magdalena Karasiewicz, dzwonię ze Szczecina. Znajduję się aktualnie przy jeziorku Brodowskim, Stawku Brodowskim, przy ulicy Rugiańskiej Wilczej. Znalazłam dzisiaj dokładnie 3 tabliczki informujące o zakazie dokarmiania ptaków. Z tego, co mi wiadomo, te ptaki zimą należy dokarmiać oczywiście mądrze, czyli ziarnem. Natomiast mowa jest tutaj o całkowitym zakazie dokarmiania ptaków. Byłabym wdzięczna bardzo za wyjaśnienie wyjaśnienie tego zakazu, ponieważ nadchodzi zima, takie niedokarmiane myślę, że mogą na tym ucierpieć. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.
Zima nadchodzi i dojść nie może, ale w końcu myślę do nas zajrzy, na pewno nie na święta. Chociaż czasem bywa tak, że pogoda wykonuje gwałtowną woltę. Kto wie, ale na razie synoptycy są zgodni, że na białe święta nie mamy co liczyć. Ale rzeczywiście, ptakom zimą generalnie należy pomagać, szczególnie kiedy jest duży mróz, kiedy jest pokrywa śnieżna. Panie Andrzeju, proszę powiedzieć, czy rzeczywiście tam są takie tablice zakazujące dokarmiania ptaków i jaki jest powód ich ustawienia?
Tak, dokładnie. Parę tygodni temu postawiliśmy takie tabliczki informujące o zakazie dokarmiania kaczek, dokarmiania ptaków. Powód jest jeden. Zgłosili się do nas mieszkańcy z problemem, no to już parę miesięcy temu właściwie, że przy stawie brodowskim występuje ogromna ilość szczurów. Ta ilość szczurów spowodowana była właśnie tym, że ludzie, którzy przychodzili dokarmiać ptaki, zostawiali praktycznie wszystko. To nie były, zostawiali kawałki chleba, ale też zostawiali kości, przynosili im nawet pełne obiady. Kaczki tego nie jadły i pojawiło się naprawdę bardzo dużo szczurów. My przed 2 miesiącami właściwie przeprowadziliśmy dodatkową deratyzację polegającą właśnie na rozwiązaniu tego problemu. Oczywiście cały czas z tym walczymy, niemniej jednak postanowiliśmy, że taka tabliczka powinna się w tym miejscu pojawić, w innych miejscach jej nie ma. I to pomoże z pewnością rozwiązać problem, który zgłaszają nam mieszkańcy.
Czy jeżeli będą duże opady śniegu, będzie silny mróz i ludzie będą chcieli pomóc tym kaczkom, które tam będą na pewno zimowały, czy no, będzie dopuszczalne karmienie?
No już dopuszczaliśmy wcześniej takie karmienie i tak jak wspominałem, pojawił się taki problem, z jakim borykamy się do tej pory. Praktycznie on istniał przez cały rok. Naprawdę w tych skarpach, które znajdują się na stawie brodowskim, są tysiące szczurów, tak? W momencie, kiedy dopuścimy karmienie kaczek i znowu będzie taka sytuacja, że będziemy zbierali pozostałości po obiadach, pozostałości takie, które te kaczki nie jedzą rzeczywiście, problem będzie znacznie większy, tak? Czyli w tym momencie nie będzie można wejść na staw brodowski z racji tego, że te szczury, one są naprawdę gigantycznych rozmiarów, ponieważ są dokarmiane bardzo różnymi pokarmami i no, nie planujemy, żebyśmy dopuścili właśnie taką możliwość dokarmiania.
Ja to rozumiem, zwłaszcza, że kaczki mają skrzydła, potrafią latać i mogą się przenieść w inne miejsce. Czyli apel do naszych słuchaczy, żeby nie dokarmiać właśnie nad stawem brodowskim ptaków, zwłaszcza, że tak jak mówi pan Andrzej Kus, to dokarmianie odbywa się byle czym, a tak być nie powinno. Przede mną informacje z portalu Ptaki Info, portal tworzą ornitolodzy. No i tu jest napisane, że łabędzie, kaczki i gęsi to ptaki roślinożerne i należy umożliwić im samodzielne zdobywanie pokarmu. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach można je dokarmiać. Powinno się je dokarmiać drobno pokrojonymi, surowymi lub gotowanymi, bez soli, warzywami, otrębami, ziarnami kukurydzy. Ale umówmy się, na razie nad stawem brodowskim tego dokarmiania nie prowadźmy. Zima jest łagodna, jeżeli nawet będzie surowa, to ptaki będą w stanie przecież przelecieć na inne zbiorniki wodne, te, które nie zamarzają, a jeżeli ludzie chcą tam wypoczywać spokojnie i bezpiecznie, bez szczurów, no to to karmienie na razie powinno być przerwane. Dziękuję panie Andrzeju.
Ja może dodam jeszcze taką rzecz istotną, ponieważ jak wiadomo, każdego roku remontujemy w Szczecinie kilkanaście parków zieleńców i od pewnego czasu stawiamy też w tych parkach karmniki dla ptaków. Chociażby takie stylowe karmniki można znaleźć na skwerze Kuklińskiego, to jest w pobliżu Kołątania, przy Manhattanie. Te karmniki będą stawiane dalej, tak, w latach przyszłych i prosimy, żeby z nich również korzystać, ale też w sposób taki, jak należy, tak, żeby te pożywienie nie znajdowało się obok karmników, żeby znajdowało się właśnie pod tymi daszkami i to również gwarantuje nam, że tych szczurów rzeczywiście nie będzie.
No i apel do naszych słuchaczy, żeby nie wyrzucać resztek jedzenia na zasadzie, a to ktoś sobie zje, bo tym ktośiem jest często coś, bo tak w języku polskim pyta się o zwierzęta, czyli szczur po prostu, i dbajmy o to, żeby to był pokarm rzeczywiście przeznaczony dla ptaków i żeby, tak jak mówi pan Andrzej, żeby to było umieszczane wysoko, na przykład w karmnikach, a nie wszędzie dookoła. Dziękuję za rozmowę, Andrzej Kuc, za Podcast od Komunalnych. To jest czas reakcji, jest 12:20. Teraz wracamy do sprawy otwartego w środę przy ulicy Hangarowej w Szczecinie obok lotniska parkingu w systemie Park and Ride na 400 samochodów. Przypomnę, że w piątek po godzinie 8 rano stały na nim 3 samochody. No i my pytaliśmy w piątek, czy pomysł zostawienia samochodu i przesiadki do tramwaju czy autobusu chwyci. Piotr Zieliński z Urzędu Miasta proponuje czekać. Budowa parkingu kosztowała 7 300 000 zł. No i podczas audycji, po audycji rozdzwoniły się telefony, także na naszej skrzynce mailowej wiele uwag w tej sprawie. Pan Andrzej pisze tak, o jego sukcesie parkingu będą decydować stawki za parkowanie w centrum. Dopóki kierowców będzie stać na parkowanie w centrum, to parking Park and Ride nie będzie się cieszył powodzeniem. Uważam, że miasto dobrze robi, że tworzy infrastrukturę. Mam wrażenie, że w najbliższych latach będzie nas czekała rewolucja odnośnie wjazdu do centrum. Koszt parkowania zapewne mocno wzrośnie, a wjazd do ścisłego centrum będzie ograniczony jak w Berlinie dla pojazdów o określonych normach czystości spalin. Wtedy infrastruktura Park and Ride i sieć roweru miejskiego będzie miała sens. Powinny również zostać zlikwidowane abonamenty na parkowanie w strefie w promocyjnych stawkach, bo nijak ma się 70 zł abonamentu w strefie B do 1,60 zł za godzinę parkowania, jeśli chodzi o osoby, które przyjeżdżają do pracy na 8 godzin i stale zajmują miejsca parkingowe. Abonamenty likwidują główny powód wprowadzenia opłat za parkowanie, czyli wymuszenie rotacji samochodów w centrum, napisał pan Andrzej. I pan Ryszard. Parkingi to marnowanie pieniędzy. Ja widzę przyszłość komunikacyjną w Szczecinie tak. Tramwaje docelowo w 3 kierunki. Do Załomia, do Płoni i do Klucza. Na końcach tych dzielnic jest miejsce na parkingi. Kierowcy oszczędzają około 15 km i to ma sens. Już Niemcy położyli na moście Cłowym szyny tramwajowe, myśląc o tramwaju do Dąbia. Wiem, że wyprzedzam pomysł o 50 lat, ale w tym jest ekonomia i sens. Prawobrzeżnej komunikacji może na 100 lat, tak jak na Głębokie już 100 lat temu mieszkańcom Szczecina zrobiono dojazd na samo kąpielisko. No i długi list pana Bartka, którego całość umieścimy na naszej stronie internetowej po programie. Ja zacytuję tylko fragment. Dużo się mówi o szybkim tramwaju i centrach przesiadkowych, ale jak na razie w moim odczuciu to tylko hałas medialny, uzasadniający nietrafioną inwestycję. Wszystkim, którzy bez wyjeżdżania za granicę chcą zobaczyć taki parking z wygodnym dojściem do komunikacji publicznej, polecam wrocławski parking przy hali Stulecia i ogrodzie zoologicznym lub parkingi przy warszawskim metrze. No i jeszcze otworzyli nowy parking przy lotnisku Dąbie, więc to lotnisko zostanie teraz nowym lotniskiem międzynarodowym z darmowym parkingiem i szybkim pendolino tramwajem. Ha, 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 pozdrowki, napisał pan Maciej. No i pan Damian, może drukarka biletów komunikacji miejskiej z parkingu do centrum i z powrotem za darmo. Tam i z powrotem wystarczy, żeby zachęcić ludzi. I jeszcze jeden mail, może nie hucznie, ale jednak odtrąbiono zakończenie inwestycji parkingowej. Było w Radiu Szczecin, jest w gazetach. I co można przeczytać, że na ponad 400 miejsc jest również 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych. No to teraz ja zastanawiam się, jak to możliwe. Przecież aktualnie, zgodnie z przepisami, miejsc dla niepełnosprawnych powinno być 17, czyli 4% wszystkich miejsc parkingowych. A oto głosy słuchaczy zarejestrowane pod czujnym 510-37-32.
Dojeżdżam codziennie do pracy z Goleniowa do Szczecina. Wszystko jest fajnie, samochód można zostawić, tylko twórca nie pomyślał o wyjeździe z powrotem poza miasto z tego parkingu, bo jedyną ścieżką, na jaką można wjechać, jest droga do centrum. Pozdrawiam serdecznie.
Witam, Mariusz Kuszyński z tej strony. Mam taką propozycję, żeby po prostu zrobić parking dla tiru. Tym bardziej, że no faktycznie jest problem w Szczecinie, żeby zaparkować duży samochód. Dziękuję.
Dzień dobry, dzwonię ze Zdroju, mam na imię Irena. Uważam, że to jest kolejna nietrafiona inwestycja, tak jak pętla na Turkusowej. Pętla powinna być, uważam, przy pętli na osiedlu Słonecznym i nie byłoby problemu z przesiadkami. A taki parking, lepsza lokalizacja dla niego byłaby między ZUS-em w Zdrojach, a torowiskiem tramwajowym. Tam jest miejsce, na pewno nie trzeba było 400 miejsc postojowych, a wystarczyłoby 100 i na pewno cieszyłoby się, parking cieszyłby się większym wzięciem, że tak powiem. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Witam, dzień dobry, tu Dorota ze Szczecina. Co prawda mieszkam na Prawobrzeżu i często jeżdżę do miasta i bardzo mi się podoba pomysł parkingu, gdyż mogę sobie z Kijewa dojechać tylko do Zdroi, kosztuje mnie to taniej. A nie muszę płacić za strefę parkingową. Może będę taka nienowoczesna, ale powiem, że może strefa parkingowa powinna podrożyć w centrum, bo rano po jednej osobie w samochodzie jeździ. Jedna tu, jedna. Może nauczylibyśmy ludzi parkowania, przede wszystkim porządnego parkowania w strefie, bo to jak ludzie parkują w strefie, to jest zupełnie inny temat, że się parkuje jedno auto na dwóch miejscach. Ale myślę, że gdyby strefa podrożała, to tym bardziej byśmy zmotywowali ludzi do zostawiania aut i niekorkowania całego Szczecina w godzinach szczytu. Pozdrawiam serdecznie.
Dzień dobry, Artur ze Szczecina. Chcę stanąć w obronie parkingów P plus R, bo korzystałem z tego w Berlinie i wiem, że może to dobrze działać. Od czegoś musimy zacząć. Uważam, że pomysł jest dobry, należy go wdrożyć, nabrać doświadczenia. Nie wiem, na jakim mieście wzorują się władze miasta, ale pomysł podoba mi się. Jest do zyskania, jeżeli ktoś płaci abonament za postój w mieście za strefę B, ponad 700 zł. Jeżeli ktoś by z tego korzysta przez cały rok, może to oszczędzić. Jeżeli ktoś płaci za postój całodzienny, też może oszczędzić sporą kwotę. Parking powinien zostać bezpłatny, bo jeżeli zostanie wprowadzona opłata, to idea zostanie jakby no zniweczona i warto z tego korzystać. Nieraz stoimy w korkach, jadąc prawobrzeże na lewobrzeże, a jeżeli skorzystamy z szybkiego tramwaju, to w tym czasie przeskakujemy nieraz godzinny czy półtora godzinny korek. Uważam, że pomysł jest dobry, proszę go rozwijać. Pozdrawiam.
Jarek z Goleniowa, a ja właśnie stanąłem na parkingu na Hangarowej. Dla mnie to jest dobry pomysł, być może nie dla wszystkich, ale ja dojeżdżam w okolicy Bramy Portowej. Wcześniej musiałem dojeżdżać samochodem, teraz dojeżdżam tramwajem i mi to pasuje. Dziękuję.
Jarek ze Szczecina. Abonament miesięczny na żółtą strefę w centrum kosztuje, zdaje się, 70 zł miesięcznie, co daje na dzień pracy, na powiedzmy pracujący, jakieś 3 zł. Złote z kawałkiem. No i dojeżdżamy prawie pod pracę. Tutaj w centrum nasza Rada Miasta pozostawiła masę miejsc w tej strefy żółtej, co sprawia, że są systematycznie korki, nie ma gdzie zaparkować, ale ludzie, którzy przyjeżdżają bardzo rano do pracy, spokojnie zostawiają tam swoje samochody z abonamentem miesięcznym. Póki jest tak, jak jest, czyli ta cena jest taka no, mało konkurencyjna w stosunku do ceny przejazdu tramwajem i jeszcze czasu poświęconego, to tam nikt nie zostawi na tym parkingu. Przecież to jest oczywiste. Trzeba najpierw zmienić chyba podejście do tego parkowania w centrum, zostawić miejsce dla mieszkańców oraz dla ludzi, którzy rzeczywiście muszą na chwilę stanąć, a wyciągnąć cały ruch z tego centrum. Takie też było założenie strefy. Ono nie spełnia po prostu swojej roli. Pozdrawiam.
Dzień dobry. Z tej strony Aleksander. Patrząc perspektywicznie na to, co czeka w przyszłości nasze miasto, myślę, że bardzo mądrym pomysłem było właśnie takie usytuowanie tego parkingu, ponieważ w przyszłości, być może całkiem niedalekiej, ten parking będzie wyposażony prawdopodobnie w elektryczne auta dojazdowe do miasta. Pozostawimy nasze auto na tym parkingu, następnie się przesiądziemy do małego, ekologicznego autka, którym się będziemy mogli poruszać po mieście i parkować nim w dowolnych miejscach. Myślę, że taka jest przyszłość. Dlatego parkingu i dlatego ten pomysł bardzo mi się podoba. Dziękuję.
Ależ wizja, prawda? Warto będzie poczekać na zrealizowanie się wizji naszego słuchacza. Dziękujemy za wszystkie opinie, dziękujemy za telefony. No i patrzmy, jak to się rozwija. Czekajmy na kolejne parkingi w systemie Park and Ride. Teraz witam naszego kolejnego gościa. Jest nim Mateusz Grzeszczuk, rzecznik prasowy Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Mateuszu, odebraliśmy sygnały od naszych słuchaczy, to dwie osoby, ale myślę, że więcej osób miało z tym problem. Na naszej stronie internetowej również zdjęcie www.radioszczecin, zakładka audycje, czas reakcji, że tablice, duże tablice informacyjne, no ale też znaki drogowe są niewidoczne. Chodzi o drogi numer 10 i drogi numer 3, czyli duże, ważne arterie komunikacyjne. Okazuje się, że chyba taki nalot związany z wilgotnym powietrzem spowodował, że po prostu odblaskowe litery nie są po prostu odblaskowymi, nie widać ich w świetle reflektorów. Proszę powiedzieć, czy będzie mycie tych tablic, bo zwłaszcza dla osób spoza naszego regionu, które jadą tędy rzadko albo po raz pierwszy, mogą rzeczywiście pobłądzić, mogą przegapić jakiś ważny zjazd czy skrzyżowanie?
No tu nie, problemem nie jest to, że te znaki są zabrudzone, no tylko warunki atmosferyczne, osadzanie się wilgoci na tych znakach, bo pamiętajmy, że jest to po prostu arkusz blachy stalowej, no i występujące w pewnym zakresie temperatur zjawisko szronienia. Takie zjawisko występuje nie tylko na tablicach u nas, a w całym kraju, jak i również poza naszym krajem, bo sam ostatnio wracałem w nocy z Berlina i również na niemieckiej autostradzie niektóre tablice na fragmentach miały ograniczoną odblaskowość. Także to jest zjawisko, które występuje od zawsze, natomiast teraz w związku z tym, że tych tablic jest więcej, w szczególności tych większych tablic, może być bardziej zauważalne. Natomiast my o tym wiemy i również próbujemy temu przeciwdziałać, zaradzić, badając inne tablice innego typu. Zainstalowaliśmy w kilku miejscach, choćby na Dziesiące w rejonie Mirosławca i Kalisza Pomorskiego, takie tablice wielowarstwowe wykonane w dużej mierze z tworzyw sztucznych, na których to zjawisko szronienia powinno występować w sposób mocno ograniczony.
I co, rzeczywiście tak
będziemy
jest?
Dopiero co te tablice zainstalowaliśmy, także będziemy obserwować, jak one się sprawdzają właśnie w takich warunkach, w których to szronienie występuje. Jeżeli rzeczywiście okaże to się strzał w dziesiątkę, no to wówczas będziemy takie tablice również stosować w innych miejscach. Oczywiście stopniowo wymieniając te tablice starsze. Natomiast to nie jest tak, że to jest kwestia złego utrzymania czy jakichś wyjątkowych akurat tablic w danym miejscu drogi. Tylko jest to zjawisko powszechnie występujące, związane po prostu z prawami fizyki.
Czyli możemy poradzić naszym słuchaczom i kierowcom, żeby po prostu noga z gazu, żeby jechać wolniej, żeby tych tablic nie przeoczyć i czekamy na wyniki zamontowania pod Mirosławcem tych tablic nowego typu, z tworzyw sztucznych, czy one nie będą tak absorbowały tego szronu, tak? I jeżeli to się sprawdzi, to będziecie je montować w innych miejscach.
Tak, to wtedy na pewno będziemy je montować w innych miejscach, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest problem, który występuje stosunkowo rzadko, natomiast jest zauważalny w nocy. No, ta blaskowość jednak, jeżeli jest osadzony szron, wilgoć w niektórych miejscach tych tablic może być mocno ograniczona.
Dziękuję za rozmowę. Mateusz Grzeszczuk, rzecznik prasowy Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To jest czas reakcji, jest 12:32. Do usłyszenia. Teraz przygoda z walizką.
Mam na imię Jadwiga. Korzystam z firmy, wioząc bagaż z odzieżą do sanatorium. Walizka pokaźnych rozmiarów, w bardzo dobrym stanie. Owszem, kilkuletnia, ale może była trzykrotnie użyta. Zgodnie z wymogami firmy, także z sugestiami kuriera, została przygotowana do podróży, owinięta streczem i w doskonałej formie dojechała do Krynicy. Dobre doświadczenie, więc korzystałam z usług tejże firmy w drodze powrotnej. W taki sam sposób ją zabezpieczyłam i wysłałam do Szczecina. Dotarła do mnie w opłakanym stanie, ponieważ jest to właściwie już dzisiaj bezużyteczny przedmiot, ponieważ nie ma rampy z kołami. Kółek było chyba z 6, złamany stelaż. Napisałam reklamację do firmy, powtarzam TNT. Firma potraktowała mnie w taki sposób, że właśnie zażyczono sobie faktury na zakup tejże walizki. Oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach każdej faktury z zakupu nie trzyma. W związku z tym wysłałam tylko zdjęcia, aby pokazać, w jakim stanie ta walizka jest. I oczywiście dostałam zwrot w postaci 50 zł. Także ten, kto załatwiał moją reklamację, powinien faciki kupić dla swojej żony. Jestem oburzona takim potraktowaniem i nic nie możemy zrobić. Możemy tylko zawstydzić firmę, rozmawiając na antenie na ten temat. Kłaniam się Państwu i pozdrawiam serdecznie. Życzę dobrych świąt.
Dziękujemy. 50 zł odszkodowania, zadośćuczynienia za zniszczenie walizki to rzeczywiście niska kwota, bo z tego co pani opowiada to była porządna walizka. Ja mam do pani prośbę, żeby pani do nas zatelefonowała, zostawiła do siebie numer kontaktowy, ponieważ takiego numeru nie mamy, bo chcielibyśmy zobaczyć zdjęcia tej walizki. Oczywiście skontaktujemy się również z firmą TNT, bo naszym zdaniem ta reklamacja nie została załatwiona tak, jak załatwiona być powinna. I jeszcze niebezpieczne miejsce w Szczecinie. Posłuchajmy.
Dzień dobry. Nazywam się Walencki Józef. odnośnie oświetlenia obok cukrowni, to jest jak się wjeżdża na Przesław, ten rozjazd taki, to jest potrójny rozjazd i tam nie ma żadnego światła. Proszę sprawdzić w wieczór czy w nocy, jak tam wygląda sytuacja. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Jest z nami Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Hanno, ten sygnał, który przed chwilą był, przekazujemy pani właśnie teraz oficjalnie, przekażemy też do dawnego Wydziału Inżyniera Miasta, czyli do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Szczecinie, bo rzeczywiście jest to ważne skrzyżowanie i jest ono nieoświetlone, a oświetlone być powinno. Ale ja zaprosiłem panią w innej sprawie. Po pierwsze, w piątek słuchaliśmy telefonu od naszego słuchacza, który mówił o autobusie linii 53, 7:40 7 spod Manhattanu w stronę Pogodna i ten autobus nie odjechał. Proszę powiedzieć, jaka była przyczyna tego, że ten autobus nie przyjechał?
Wie pan co, tak rzeczywiście autobus uległ awarii, jego nie było na kursie.
To tak jak podejrzewałem w piątek. Mhm.
Tak, natomiast tam padła informacja, że przez dobrą godzinę nie było innych autobusów. Ja mam informację tutaj od nas, od dyspozytora centrali ruchu, że inne autobusy jechały zgodnie z planem, w związku z czym były kolejne inne, do którego mógł wsiąść pasażer. Ciężko mi jest powiedzieć, dlaczego
tak, bo
uważa,
że
czy
o 7:50 wsiadł, do autobusu linii numer 60. No właśnie, dostaliśmy też i przesłaliśmy pani maila w sprawie właśnie autobusu linii 60 i 53. Tam pani pisze, że często właśnie te autobusy wypadają z kursów. Czy pani potwierdza to?
Wie pan co, tak, no ciężko mi jest powiedzieć, co znaczy często, ze względu na to, że jakby ja akurat nimi nie jeżdżę, natomiast nie mam też sygnałów ani od nas z centrali ruchu, ani nie ma żadnych skarg wzmożonych na to, żeby rzeczywiście działało to jakoś cyklicznie i żeby one stale wypadały. W ramach szczytu komunikacyjnego porannego zdarza się tak, że autobusy rzeczywiście przyjeżdżają z opóźnieniem ze względu na sytuację na drogach. Zdarza się również tak, że rzeczywiście autobusy wypadają z różnych przyczyn z kursów. Zdarzają się awarie i przewoźnik nie zawsze ma autobus zastępczy. Natomiast w godzinie szczytu komunikacyjnego, czy tego porannego, czy popołudniowego, tych autobusów jest naprawdę dużo. One jeżdżą co 12, co 15 minut, czasami częściej. One się też jakby nakładają jeden na drugi. To akurat na ulicy Kołłątaja te autobusy, o których mówimy, czyli 53, 60, 67, one jeżdżą naprawdę bardzo często. Jest ich właśnie w tych godzinach bardzo dużo. W związku z tym jest zawsze możliwość dotarcia do pracy czy w inne miejsce. I jakby nie mam sytuacji o tym, że to są takie sytuacje i zdarzenia cykliczne, że zawsze jest tak, że one wypadają i jest jakiś ogromny problem.
Ja proszę, żeby pani nie mówiła, że pani nimi nie jeździ, bo ja się domyślam, że pani wszystkimi nie może jeździć, ale jest pani rzecznikiem Zarządu Transportu Miejskiego i mam nadzieję, że przed audycją zebrała pani odpowiednie informacje, które może
tak, i nie mam sygnałów o cykliczności. Chociaż oczywiście na pewno będą telefony czy maile, że ktoś jechał tym autobusem albo czekał, tego dnia się on nie pojawił. Natomiast nie mam informacji na temat tego, żeby to się działo cyklicznie, nagminnie albo jakoś zdecydowanie często.
Teraz sprawa braku ogrzewania w autobusie.
Krzysztof, właśnie wysiadłem z autobusu z linii numer 60, numer własny autobusu 1151. Zero ogrzewania, zaparowane szyby. Pytałem kierowcy, czy mógłby włączyć ogrzewanie. Powiedział, że mu się zepsuła dmuchawa. Następnie zadzwoniłem do dyspozytora dyżurnego 24H, gdyż autobus mógł, nawet jakbym miał obowiązek wjechać do zajezdni, gdyż na dworze jest plus 2 stopnie, a w autobusie było maksymalnie plus 4, więc drzwi na każdym przystanku się otwierają automatycznie, nie poprzez przyciśnięcie przez pasażera przycisku. Siedząc na siedzeniu można dostać choroby. Zimna. No nie oszukujmy się, jadąc od ulicy Szczanieckiej na redukcję Ordona, do Nowe Trzewory, no to jest 20 minut w korku i naprawdę jest chłodno. Otrzymałem od dyspozytora informację, że niech pan nie przesadza, jest plus na dworze, więc nie jest wcale zimno. Powiem szczerze, to był mój pierwszy i ostatni raz, kiedy ja jadę tym autobusem. Pozdrawiam.
Co mówią przepisy w tej sprawie? W jakiej temperaturze nasi słuchacze mogą jeździć i klienci komunikacji miejskiej tymi autobusami, tramwajami? Jak to wygląda?
Zgodnie z umową przewozową taka temperatura graniczna to jest 5 stopni, czyli jeżeli jest mniej niż 5 stopni, 5 stopni. Jeżeli jest mniej niż 5 stopni na zewnątrz, to ogrzewanie powinno być włączone. Ono się w większości naszych pojazdów włącza automatycznie. Natomiast musimy też brać pod uwagę, że jeżeli ten autobus stoi na zajezdni przez całą noc, no to później rano musi się troszeczkę nagrzać, w związku z czym te pierwsze kursy czy pierwsze przystanki może być trochę zimniej w tym autobusie. Natomiast tak jak powiedziałam, taką graniczną temperaturę jest 5 stopni.
No i tutaj mamy numer autobusu i tak dalej. I tutaj rzeczy, była jakaś awaria tej dmuchawy tam rzeczywiście?
W świetle tego, co ja dostałam, jaką ja dostałam informację, to na zajezdni zostało sprawdzone to ogrzewanie i ono jest sprawne. Więc tutaj ciężko mi się odnieść inaczej niż z tych informacji, które ja uzyskałam. Natomiast może być tak, że ten komfort termiczny pasażerów jest trochę inny.
Jednemu pasażerowi
będzie zimno. Albo dyskomfort. Jednemu pasażerowi będzie zimno, a innemu nie, natomiast no my musimy się jakimiś zasadami tutaj kierować, w związku z czym ta taka umowna granica tych 5 stopni jest wpisana w umowę i wtedy to ogrzewanie powinno być włączone.
A jeżeli ogrzewanie jest właśnie zepsute? A ogrzewanie jest zepsute?
Wie pan co, no ciężko mi powiedzieć, jakby co staramy się, żeby te autobusy i spółki się starają, żeby te wszystkie pojazdy wyjeżdżały na linie sprawne. W ramach tego autobusu mam informację, że tutaj działało ogrzewanie, więc wszystko powinno być tak jak należy. Rzeczywiście może kierowca nie powinien, niefortunnie sformułował i dyspozytor ruch, który mówił, że proszę nie przesadzać, bo jest ciepło. Natomiast jakby z moich informacji wynika, że działało to ogrzewanie sprawnie, natomiast nie wiem, jaka była tego dnia temperatura i czy rzeczywiście powinno się załączyć, czy też nie.
Czyli tak, poniżej 5 stopni na dworze, na zewnątrz wtedy ogrzewanie powinno być włączone, a w autobusie jest jakaś temperatura niska, graniczna, czy w tramwaju, do której można przewozić ludzi, a poniżej której nie można?
Jeżeli chodzi o temperaturę w samym pojeździe? Tak. To mówiąc szczerze, tego nie wiem, jak wygląda temperatura w pojeździe. Natomiast logiczne jest to, że jeżeli na zewnątrz jest mniej, no to włączamy to ogrzewanie i automatycznie w środku jest cieplej niż na zewnątrz, więc musi być więcej niż 5 stopni.
No miejmy nadzieję, że tak jest. To do tego w takim razie wrócimy. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji. Jest 12.41. Dosyć dużo w ostatnich dniach rozmawiamy na temat Poczty Polskiej. No bo niestety są takie sytuacje jak ta.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina. Wysłałam, będąc na południu Europy, dwie widokówki, jedną do Szczecina, drugą do Skierniewic, koło 10 listopada. Żadna z tych osób nie dostała do dziś tych widokówek z pięknymi znaczkami. Natomiast wysłałam ja do tych państwa, u których byliśmy i dostali życzenia świąteczne, wszystko wczoraj. Także, a wysłałam z końcem listopada. Dziękuję bardzo, do widzenia.
No, dziękujemy bardzo, do widzenia. I jeszcze na temat awiz. W piątek rozmawialiśmy o tym, że właśnie często do skrzynki są wrzucane awizo, jesteśmy w domu, a nikt do nas z przesyłką nie przyszedł. I tutaj były takie podejrzenia, że być może jest tak, że kurierzy mają za doręczenie samych awiz płacone, ale okazuje się, że nie.
Witam, Jakub ze Sargardo. Ja a propos tego pana, który się wypowiadał właśnie na temat awiza. Tak się składa, że kiedyś byłem kurierem Poczty Polskiej i wcale nie jest prawdą, że to jest robione na złość lub coś w tym stylu, ponieważ kurier za zostawienie awiza nie ma płacone, tylko ma płacone za doręczoną przesyłkę. Więc powinien na tym awizie zostawić numer telefonu, czyli był pod adresem i ktoś ewentualnie może oddzwonić wtedy do kuriera, żeby znowu podjechał, bo rozważenie samego awiza nie daje pieniędzy dla kuriera. Także to jest zły osób. Dziękuję.
Dziękujemy za te informacje. To jest czas reakcji. Jest 12.43, a z nami jest Joanna Wojtak, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
Zacznijmy od szczurów.
Dzień dobry, ja jestem mieszkanką Szczecina i ja dzwonię w takiej sprawie. Chodzi mi o Pomorzany, ja nie mieszkam na tym osiedlu, ale codziennie dojeżdżam tramwajem od pętli wzdłuż kierunku prawą stronę działki. Jest chodnik i normalnie szczury biegają. Tam są tak nory pochwane, że normalnie obrzydlictwo. Proszę zająć się tą sprawą, proszę o interwencję. Dziękuję bardzo.
Tak, o szczurach już dzisiaj było przy stawie brodowskim. Tam odszczurzanie jest ostro prowadzone. Przypomnę, szczury się pojawiły, ponieważ wszyscy dokarmiali rzekomo kaczki, ptactwo wodne, a tu okazuje się, że szczury się na tym pożywiały. Nie wiem, jak jest w tym przypadku. Pani Joanno, wiem, że Straż Miejska już się kontaktowała w tej sprawie z tramwajami szczecińskimi, prawda? Bo to jest tam przy pętli, to z tych działek prawdopodobnie przy pętli tramwajowej na Pomorzanach przechodzą te szczury.
Tak, tutaj powiadomiliśmy nie tylko Zarząd Drogi Transportu Miejskiego, powiadomiony został również sanepid, jak i prezes Ogrodów Działkowych Piast, ponieważ no, szukaliśmy tropu, z którego to miejsca te szczury mogą wychodzić. Okazało się, że sprawa jest już znana od jakiegoś czasu. Najwięcej informacji przekazał nam prezes Ogrodów Działkowych Piast, pan Krzysztof Karaśkiewicz, który mówi, że już sami próbowali rozwiązać ten problem. Sytuacja jest dosyć trudna, ponieważ źródłem niejako całego tego nieszczęścia szczurzego jest działka usytuowana w takim miejscu, właśnie przy samym płocie, która należy do starszej pani. Ta starsza pani no, w swojej dobroci i szczerości serca nie dość, że składuje tam odpady, to jeszcze dokarmia zwierzęta i też szczury. Była prowadzona już akcja deratyzacyjna kilka miesięcy temu i przez 3 miesiące, jak zapewniał nas pan prezes, był spokój. Teraz znów są sygnały, że te szczury się pojawiły. Do nas, do Straży Miejskiej, takie sygnały nie wpłynęły. Myśmy się dowiedzieli o całej sytuacji od państwa z radia, ale już od razu powiadomiliśmy wszystkie instytucje, no i tutaj będziemy szukać rozwiązania. Najbardziej radykalne rozwiązanie, które już podejmowało kierownictwo Zarząd Ogrodów Działkowych, było takie, aby pozbawić członkostwa tą starszą panię. No, ale zabrać jej ten ogród, tą działkę, no, byłoby czynem wręcz mało humanitarnym. Zatem tutaj chcemy dotrzeć przez strażnika osiedlowego do krewnych tej starszej pani, no i niejako skłonić, żeby nie stosowali takich praktyk, no bo to się kończy właśnie tym, że pojawia się zbyt duża populacja, w ogóle populacja szczurów a to...
Czyli co dalej w tej sprawie i kolejna sprawa.
Pilotujemy ją, tak, pilotujemy.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina. Próbowałem się gdzieś zatrzymać pod dworcem, żeby wysadzić członków rodziny, czyli żonę i dwójkę dzieci, ale nie miałem po prostu możliwości, żeby zatrzymać się w bezpiecznym miejscu. Przejechałem całą ulicę Owocową wzdłuż. Nie znalazłem żadnego wolnego miejsca, żeby się bezpiecznie zatrzymać, więc jechałem na dół w ulicę pod wejście główne. Na całej długości przy dworcu głównym z prawej strony mamy najpierw postój taksi, potem przystanki autobusowe, a następnie jest miejsce parkingowe, czy postój, no to nie jest miejsce parkingowe, postój, który jest oznaczony kiss and ride, postój do 1 minuty. Wydaje mi się, że to jest chyba po to, żeby ludzie mogli się tam zatrzymać i wysadzić kogoś z bagażami do pociągu, ewentualnie podjąć kogoś oczekującego z bagażami i odjechać. Jest to jedyne miejsce, które jest w ten sposób oznaczone na naszym dworcu szczecińskim, ale niestety jest ono ciągle oblegane przez kierowców taksówek, które non-stop blokują to miejsce. I to jest ciekawe, że nikt, ani nie widziałem, żeby jakieś służby z tym robiły porządek.
Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Tam był taki czas, że było spokojnie, że rzeczywiście kierowcy honorowali to, że jest to parking i taki umowny właśnie kiss and ride, czyli krótko się zatrzymujemy, wysadzamy kogoś z samochodu albo kogoś do tego samochodu zabieramy i odjeżdżamy, ale teraz się pogorszyło.
No właśnie, taka była idea utworzenia miejsc postojowych kiss and ride, żeby faktycznie podwieźć tutaj pasażera i wysadzić go i odjechać, nie zajmować tego miejsca. Trudno nazwać to ten znak znakiem, który występuje w rozporządzeniu ministra infrastruktury, ale nie taka była idea, bo ideą było właśnie utworzenie takich miejsc postojowych, które zakładały przestrzeganie pewnych umownych zasad.
Czyli no takie właśnie, honorowe przestrzeganie, prawda?
Honorowe. dokładnie. I to respektowanie powinno wynikać, no cóż, odwołuje się tutaj do kultury osobistej kierowców.
Ale to się nie udało.
Na samym początku to się udało. To nawet wzbudzało po pierwsze zaciekawienie, po drugie uśmiech, bo jednak są to sympatyczne. Takie znaki są, zresztą my nie jesteśmy tutaj pomysłodawcą, takie znaki są w całym kraju. Duże miasta właśnie w taki sposób oznakowują miejsca postojowe. Różnie jest to przestrzegane przez kierowców. Wyśleliśmy, nie wiem czy swojej naiwności, ale byliśmy przekonani, że posadowienie takich znaków no, będzie oddziaływało na kierowców i nie trzeba będzie podejmować żadnych
Pani
radykalnych,
Anno, no, ale widać,
sanktyjnych
że trzeba
działań.
Jakieś działania podjąć. Jakie te działania
będą? Trzeba. Na razie daliśmy sobie jeszcze chwilę, żeby monitorować, powrócić do monitorowania tych miejsc, skoro płyną sygnały, że znów one są wykorzystywane w niewłaściwy sposób. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, to znaczy będą dalej zajmowane dłużej niż na minutę, jako regularne miejsce parkingowe, wówczas będziemy tutaj wnioskować, już na ten temat rozmawialiśmy, będziemy wnioskować do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, żeby był dostawiony znak zakazu już tym razem, czyli regularny znak występujący w rozporządzeniu, znak B35, który pozwoli Straży Miejskiej podejmować, no niestety, tu niestety już do kierowców bardziej radykalne, zdecydowane działania sankcyjne, które mogą się niestety skończyć i nałożeniem mandatu, zablokowaniem kół pojazdu, no innymi możliwościami, jakie w tym momencie daje nierespektowanie znaku B35 przez kierowców, a które te możliwości może wykorzystać Straż Miejska.
Ten okres przedświąteczny jest takim dobrym, można powiedzieć, probierzem tego, co tam się dzieje. Będziecie mieli Państwo co obserwować. No miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, że trzeba będzie postawić ten znak B35, czyli zakaz postoju. No ale pewnie na tym się skończy. Dziękuję za rozmowę. Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin.
Dziękuję.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji 12.51, a przy naszym telefonie Marek Mucha, Urząd Marszałkowski Szczecin. Dzień dobry, panie Marku.
Kłaniam się przejmie, panie redaktorze. Witam serdecznie radiosłuchaczy.
Panie Marku, pan nam przysłał odpowiedź na nasze pytanie i odpowiedź na pytania naszych słuchaczy dotyczące pociągu Szczecin-Kostrzyn. Takich telefonów w tej sprawie otrzymaliśmy wiele. W nowym rozkładzie jazdy zniknął pociąg, który wyjeżdżał ze Szczecina 18.29, jechał do Kostrzyna. Jest pociąg po 20.00. Ja przyznam, na antenie skrytykowałem tę państwa odpowiedź jako taką rozwlekłą i nie na temat, a zwłaszcza skrytykowałem to, co pan pisze w ostatnim akapicie albo biuro prasowe. W przypadku miasta uniwersyteckiego szczyt przewozów w dzień rozpoczynający weekend przypada na pociągi wyjeżdżające z niego, natomiast w ostatni dzień weekendu w godzinach popołudniowych obserwuje się wzmożone przejazdy osób wracających do szkół. I tak, praca eksploatacyjna pociągu relacji Szczecin Główny Kostrzyn odjeżdżającego w starym rozkładzie 18.29 została przeniesiona w niedzielę na pociąg o wydłużonej relacji Szczecin Główny Zielona Góra odjeżdżający o godzinie 6.13. W efekcie w ramach tej samej pracy eksploatacyjnej uzyskano w niedzielę dodatkowe bezpośrednie połączenie z Zieloną Górą. Panie Marku, no jak można proponować pasażerom, żeby zamiast pociągu 18.29 wybrali pociąg o godzinie 6.13? Przecież to kuriozalne.
Panie redaktorze, sytuacja jest taka. Jeśli mówimy o szczycie, jeśli chodzi o studentów kursujących do Szczecina i ze Szczecina, to chyba się zgodzimy, że jednak studenci na weekend raczej wracają do domów niż przyjeżdżają do Szczecina.
Tak, ale wejdę tu panu słowo. Chodziło o to z tym studenckim, że studenci jechali w stronę Zielonej Góry i się przesiadali po drodze, jadąc do Zielonej Góry.
Reasumując, panie redaktorze, raczej tendencja jest taka, że na weekend się wyjeżdża. Jeśli chodzi o ten pociąg 18.29, obserwowaliśmy tą linię. Co kwartał są prowadzone badania, które trwają tydzień. To nie jest tak,
jakie tam obłożenie było na 180 miejsc?
Tak, to nie jest tak, że jednego dnia się bada. Ten pociąg miał obłożenie, w ostatnim badaniu, które było prowadzone w październiku, miał obłożenie na poziomie 60 osób, z czego 30% pasażerów wysiadało już w Gryfinie. Poprzednie badanie, które było prowadzone w kwietniu, wykazało, że tym pociągiem jeździło około 100 osób. I teraz ten pociąg został zlikwidowany, ale tylko w niedzielę. Z tej uwagi, że było bardzo mało pasażerów, podobne obłożenie było w pociągu o godzinie 20, tak więc ci pasażerowie, którzy nie łapali się na tą 18.29, spokojnie mogli jeszcze skorzystać z tego pociągu o 20.
I teraz mają 20.
Tak. 20:17. I cały czas ten pociąg jest. Ten pociąg 18:29 jest w każdym dniu tygodnia, oprócz właśnie niedzieli. Teraz dzięki temu, że...
Jeszcze 30 sekund, proszę bardzo.
Dzięki temu, panie redaktorze, że ten pociąg został wycofany, mogliśmy uruchomić inne połączenie, które jest bardzo atrakcyjne. I teraz ten pociąg, który wyjeżdża o godzinie 6 w kierunku Zielonej Góry, on wraca na godzinę 17:45 do Szczecina. I tego pociągu nie było wcześniej w niedzielę. Ten pociąg kursował od poniedziałku do soboty, natomiast go w niedzielę nie było. Natomiast frekwencja, jaka w tym pociągu była właśnie w soboty, wskazywała, że niezbędne jest uruchomienie pociągu niedzielnego. Blisko 300 osób jeździło tym pociągiem. Tak więc kosztem tego, że nie będzie pociągu powrotnego 18:29 do Kostrzyna, mamy pociąg z Zielonej Góry, który przywozi całą rzeszę między innymi studentów, między innymi uczniów szkół wyższych czy szkół średnich nawet.
Dziękuję za te wyjaśnienia. Marek Mucha, Urząd Marszałkowski. Dziękuję. To był również Czas Reakcji. Dziękujemy. Jutro Krzysztof Kukliński.